Dzień dobry, witam w nowym odcinku Posłuchaj Harel. Moim gościem jest dziś Paweł Jastrzębski, człowiek, który kilkanaście lat temu dokonał bardzo poważnej rewolucji w świecie optycznym. Odpowiada za wprowadzenie do Polski najlepszych optycznych marek niszowych, innych niż do tej pory, wręcz z pogranicza sztuki i rzemiosła. I też odpowiada za przekonanie sporej liczby ludzi do tego, że okulary to coś więcej niż dodatek czy konieczność. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj ten pogłos, który pewnie Państwo słyszą, to jest wynik miejsca, w którym siedzimy. Znajdujemy się w Twoim nowym koncepcie Optyk Ford 8. To jest taki kameralny projekt z dala od zgiełku miasta, bym powiedziała, jednocześnie właściwie w sercu miasta, tylko nieco ukryty. Jaka jest idea tego miejsca?
Sprawa wygląda w ten sposób. Gdy 11 lat temu otwieraliśmy MOKO 61 przy Mokotowskiej 61, byliśmy zakochani w tej ulicy i byliśmy, mówię my, ponieważ tam jestem ze wspólnikiem. Tutaj jestem sam. Natomiast generalnie byłem zafascynowany Mokotowską, eksplozją takiej ulicy, która no, stawała się taką modową stolicą Polski. Poniekąd przybywało butików po Anie Kuczyńskiej, która była naszą sąsiadką przez wiele lat. Fantastyczną zresztą i z którą mam kontakt do dziś bardzo dobry było. Przybywały następne fajne miejsca. No i stwierdziłem, że to jest to, że nie trzeba być w galerii handlowej, ponieważ bardzo nie lubię centrów handlowych. Nie trzeba być właśnie w tego typu miejscu, żeby stworzyć coś fajnego i przyciągnąć ludzi. To oczywiście trochę zajęło czasu. Natomiast wracając do pytania. Była Mokotowska, jest Mokotowska. Później 5 lat temu otworzyliśmy drugi lokal na Mysiej. I tak sobie tam pracowałem i jeszcze czasami jeszcze bywam i pracuję. Natomiast pewnego dnia zauważyłem, że odkryłem, że mnie boli głowa z powodu hałasu, który jest dookoła, bo wiesz, jak nie kolumna prezydencka, to inne samochody na sygnale. No i wtedy sobie pomyślałem, czy może warto poszukać coś trochę na uboczu, trochę bardziej w cichym miejscu, gdzie niekoniecznie będzie właśnie wielki zgiełk i gdzie nie będzie korków przed lokalem albo problemów z zaparkowaniem dla tych, którzy są zmotoryzowani.
Tak, to Mokotowska to jest dramat pod tym względem niestety.
Realnie Śródmieście jest ciężkie, ale tak już jest w tych dużych miastach. No i zacząłem szukać. A gdy już wydawało mi się, że wyląduję w okolicach ruchliwych jednak znowu, tylko że z dala od centrum, to zauważyłem ogłoszenie z lokalem Ford 8. To miejsce się nazywa. Jesteśmy przy ulicy Ford Służew 1B. No i co? No i wszedłem do lokalu i się zakochałem. Zakochałem się w budynku, zakochałem się w lokalu. A ja tak mam, tak samo było z Mokotowską i tak samo było z Mysią. Wchodzę do środka, albo czuję miejsce, albo nie. I widzę to, że ma to sens. No i w ten sposób jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz, od lipca.
Czy tak samo masz z okularami, że czujesz, że to jest to?
Kurczę, jak powiem, że tak, to wyjdzie trochę, że nieskromny jestem, ale no, bardzo często tak jest, że jak znasz tą branżę Nowy Lot i znasz produkty praktycznie wszystkie, od tych tańszych do tak zwanych premium, super modowych i tak dalej, no to po latach jesteś w stanie mniej więcej zweryfikować w miarę szybko, czy coś czujesz i widzisz w tym sens, czy nie. Tylko, że tutaj też trzeba zawsze brać pod uwagę taki aspekt, żeby to jeszcze było funkcjonalne, bo coś, co ładnie wygląda i jest fajne w dotyku, nie zawsze też musi być funkcjonalne, a jednak Tak naprawdę na końcu dnia chodzi o to, żeby ludzie też to nosili, a nie tylko na to się patrzyli na zdjęciach czy w internecie.
No i żeby też nosili, czy żebyśmy nosili i żebyśmy za bardzo tego nie czuli, że nosimy, a jednak żebyśmy wyglądali. To jest też duży, ważny aspekt. Ale powiedz mi, bo mówisz, że jak się człowiek zna, ty się znasz. Ja widzę, że się znasz, nie tylko ja widzę, że się znasz, po prostu się znasz. Jak, powiedz, wyglądała w ogóle twoja ścieżka zawodowa? Dlaczego się tak dobrze znasz?
No to teraz przygotujmy się na 20-minutowy monolog przynajmniej, ale dobra, spróbuję to streścić w kilku zdaniach. Jest rok 2000, wracam z Londynu po kilku latach, z pierwszej w mojej podróży emigracyjnej. Jestem nieformalnym tłumaczem języka angielskiego, wchodzi do Polski największa grupa spośród grup, które mają w swoim portfolio różne marki okularowe. Ta grupa wchodziła do Polski, otwierając tutaj filię. Ktoś nas ze sobą połączył na zasadzie właśnie potrzeby tłumaczenia, gdy poszukiwali lokalu, pod biuro, pracowników itd., itd. Ja im w tym pomagałem, po czym okazało się, że zaproponowali mi pracę przedstawiciela. Powiedzieli: Paweł, mamy Chanel, mamy Giorgio Armani, potrzebujemy z tym wejść do optyków, wydaje nam się, że możesz z tym spróbować. Byłem zdziwiony trochę, bo nigdy nie miałem wcześniej do czynienia z okularami kompletnie nic, no ale warunki były dosyć intratne, więc zacząłem. Po kilku latach wróciłem do Londynu, żeby się sprawdzić na podłodze. W cudzysłowie, byłem sprzedawcą przez rok w kapitalnych salonach optycznych w Londynie. No i wróciłem bogatszy o wiele rzeczy, o doświadczenie, a przede wszystkim właśnie o znajomość marek niszowych, w których się wtedy tam zakochałem. No i gdy wróciłem w 2005 roku i poszedłem, już będąc po 30, do policjalnego studium optycznego, żeby się też wykształcić w tym kierunku, ale już z tyłu głowy cały czas miałem jedno, że chcę sprzedawać te piękne oprawki, które nie mają logo, marek, których wcześniej nie znałem, jak Oliver Peoples, w których się właśnie zakochałem w 2004 roku w Londynie. I później skończyłem to studium, a później była już tylko dystrybucja opraw, własna działalność, taki okres przejściowy i praca u jednego z producentów szkieł, żeby się jeszcze dokształcić w temacie szkieł okularowych, soczewek okularowych, mówimy poprawnie. No i później decyzja pod tytułem: dobra, to jest ten czas, gdy ten kraj jest gotowy na to, żeby przyjąć optyka, który oferuje kompletnie coś z innej bajki, rzeczy nieznane, nieobecne wcześniej w Polsce. No i w ten sposób zapadła decyzja o szukaniu lokalu pod Moko 61.
I Moko 61 to jest rok
2011.
Mhm. No to już kawałek czasu. Kawałek czasu, a mówiłeś właśnie o markach, od których, powiedzmy, zaczynałeś, czyli właśnie znane domy mody, okulary, duże logo, takie charakterystyczne kształty, które na pewno każdy rozpozna, więc wiadomo, że noszącego na nie stać i tak dalej. No i trochę, ja się zawsze wyzłośliwiam, jak mówię o logomanii, może jestem okrutna, bo może nie powinnam aż tak, ale trochę mam wrażenie, i znowu powiem coś, czego nie lubię mówić, ale to powiem, trochę mam wrażenie, że u nas w Polsce, okropne, proszę się na mnie tutaj nie obrażać, słuchacze drodzy, trochę jednak jest tak, że kochamy to logo, kochamy błyszczeć tymi wszystkimi szanelkami, bez obrazy oczywiście dla pani Gabriel. I też mam wrażenie, że trochę ten trend, który w tym roku jakoś wybuchł, cichy luksus on się nazywa, trochę wybuchł, ja też znowu, ja tu w tym pytaniu w ogóle się będę wyzłośliwiać i śmiać, dlatego że cichy luksus właściwie nie jest żadnym trendem, bo to jest coś, co jest od lat, podejrzewam, że od wieków ludzie się rozpoznawali po pewnych kodach w modzie i no jeszcze jak było bardziej społeczeństwo nawet podzielone na klasy i tak dalej. Nie będę tutaj wracać aż tak mocno do przeszłości. Ale rzeczywiście coś w tym jest, żeby się tak pokazać, ale jednocześnie, żeby to nie było takie nachalne. Na przykład nie jestem jakąś przeciwniczką tego cichego luksusu, tylko jestem za tym, żeby jednak dobrze go odczytywać. Żeby nie traktować go jako jakiejś, nie wiem, szkodliwej rzeczy, czy jakiejś takiej przykrej, tylko są to moim zdaniem raczej takie miłe, nieszkodliwe snobizmy, coś w stylu też if you know, you know, że kto wie, ten wie, że popatrzysz sobie na, nie wiem, na przykład na takie oprawki i albo jesteś w klubie, albo nie jesteś, ale nikogo nie powinno to boleć i takie też mam pytania do ciebie, jak myślisz w ogóle, skąd się bierze to właśnie w Polsce, że jednak tak lubimy pokazać taką oczywistość, właśnie takie logo? I dlaczego ty jednak postanowiłeś iść pod prąd i tego logo zupełnie nie pokazywać?
Jak pracowałem przy High Street Kensington w Londynie, w niedaleko Harrodsa, to znałem tylko właśnie marki z domów mody. Jedyną marką, której nie znałem w salonie, w moim miejscu pracy, była marka Oliver Peoples, która nie miała żadnego logo. Reklamowała tą markę wtedy Charlize Theron na posterach i na billboardach. Bardzo ładnie wyglądała w tych okularach, byłem zachwycony tym, jak fajnie wyglądały na niej te oprawki. No i zauważyłem, że ludzie przychodzą i pytają o te oprawki. To było dla mnie takie szokujące. No i w ten sposób zacząłem penetrować trochę rynek tych marek bez logo. Generalnie lubię iść pod prąd, lubię rzeczy niemasowe. Nie wiem dlaczego u nas, nie tylko u nas, ale w Polsce faktycznie jest logomania, ma się dobrze. Nie wiem czemu logo jest potrzebne mocne na okularach, na załóżnikach okularów, a na garniturach na przykład nie ma napisu Armani na całe plecy, albo na rękawie i tak dalej wzdłuż, nie wiem.
Może jest Philip Plein, wtedy jest na całych plecach, myślę, napis.
Nie wiem. Generalnie ludzie Gabana i te sprawy, no jest wszystkie marki generalnie. Ludzie mają potrzebę, niech noszą, natomiast okazało się, że w świecie okularów pod koniec pierwszej dekady tego stulecia nastąpił nieprawdopodobny boom. No i przybywało tych marek jak grzybów po deszczu, które faktycznie koncentrowały się na tym, żeby żyć z okularów, z produkcji okularów, projektować i żyć z tego, a nie traktować je jako akcesoria. I tyle. No, a w momencie, gdy przybywa oferty, zaczyna się robić fajna konkurencja, bo zaczynają się prześcigać w pomysłach i powstają, tak jak już w drugiej dekadzie, no to powstało kilka kolejnych. Kilka takich marek, które no dzisiaj dla mnie są religią i na nich się koncentruję.
Ja mam tak z modą ogólnie i ze stylem ludzi, że jak spoglądam na nich i nie wiem, co mają na sobie, to właśnie wtedy zaczyna mnie to kręcić. Że jak idę sobie ulicą, widzę, a to jest Zara, to jest H&M, to jest Dior, to jest coś tam, to jakoś tak, okej, okay, no widzę. Ale jeśli widzę dziewczynę w płaszczu, którego nie mogę zidentyfikować, jestem w sumie dobra w identyfikowaniu, to jakoś tak ambicja trochę boli i zaczynam poszukiwać i nagle się okazuje, że to jest jakaś właśnie super marka, okazuje się, na przykład, nie wiem, skandynawska czy australijska, nieznana jeszcze ogółowi, ale na przykład już znana w pewnych kręgach i to niekoniecznie w kręgach mody nawet, chociaż najczęściej. Powiedz mi, czy miewasz tak, że na przykład widzisz kogoś w okularach i nie masz pojęcia, skąd one są i chcesz jak najszybciej się dostać do tej wiedzy?
No, jest tak faktycznie, że mi to nie daje spokoju, gdy widzę kogoś w okularach, których nie rozpoznaję. Ale to już jest coraz rzadsze, no bo jednak ja żyję tym wszystkim. Żyłem już przed założeniem MOKO, a w momencie, gdy MOKO powstało, to po prostu to się stało moją obsesją, żeby cały czas penetrować ten rynek, żeby szukać czegoś nowego, żeby zaskakiwać czymś nowym, bo oczywiście z czasem pojawili się naśladowcy i to jest nieuniknione. W związku z tym no, ta praca oprócz obsługi i sprzedaży w tym salonie, to jest też poszukiwanie i tak naprawdę chyba już rzadko jest coś, czego bym nie znał. Jakkolwiek całe życie się uczymy i ja mam w sobie bardzo dużo pokory i jestem wręcz zachwycony, gdy właśnie znajduję u kogoś albo na czyjejś twarzy coś, czego nie znam. To mnie bardzo kręci i wtedy zagłębiam się w temat. Jeżeli okazuje się, że jest to fajna rzecz i producent jest w porządku, bo tutaj też dla nas bardzo ważna jest strona moralno-etyczna, jeśli chodzi o produkcję, no to wtedy zagłębiam się w temat i doprowadzamy do transakcji i do przywiezienia tego towaru do Polski.
A które marki są dla Ciebie takie szczególnie ważne w portfolio?
Wszystkie, które sprzedajemy tutaj w Opticford 8. Ja generalnie nie potrafię chyba sprzedawać marek, których nie kocham. Mhm. W związku z tym zarówno w MOKO 61, jak i tutaj w Forcie 8. To jest, kurczę, autentycznie. Ja to wszystko lubię bardziej, albo wręcz uwielbiam. No nie potrafię sprzedawać rzeczy, których nie podziwiam i których nie lubię. Oczywiście nie jest tak, że każda kolekcja każdej marki podoba mi się zawsze w 100%. Są takie też, ale no w zdecydowanej większości jednak one są naprawdę tak dobre i tak ładne, że później okazuje się, że jednak trafiają na fajne twarze i ludzie to doceniają i wracają po nie, więc to podzielają chyba ten mój zachwyt, skoro wracają i tych ludzi przybywa, bo gdy zaczynaliśmy z MOKO, to pierwsze 2 lata naprawdę były takim testowaniem rynku i wiele osób no, trochę się bało tej oferty, chociaż tam często są też ładne, klasyczne wzory, jak na przykład w angielskiej Cutler & Gross, która już ponad 50 lat ma taką stylistykę vintage i tak dalej, ale no, ciągle było gdzieś to właśnie dla wielu osób takim krokiem, zbyt dużym krokiem do przodu w przypadku tych bardziej odważniejszych, wyrazistych wzorów, jak w przypadku na przykład, nie wiem, Annette Valentine z Francji, albo Sabine Bettes z Francji, albo Nina Moore z Madrytu, nie mówiąc o Kuborałum, Berlin, marce, która ma Berlin w nazwie, a tak naprawdę jest prowadzona przez Włochów. To są mistrzowie absolutnie. Oskar Magnusson, Szwecja. No, kapitalne rzeczy. Kocham każdą z nich bardzo dużą miłością. Także nie potrafię tak wyróżnić niczego. Generalnie nie ma opcji, żebyśmy tutaj sprzedawali to, co narzuca nam rynek. My jesteśmy od tego, żeby ludziom dać ofertę taką, która według nas jest fajna. Więc wszystkie je uwielbiam.
No, wydaje mi się, że jest fajna, bo jak tu przyszłam i to myślę, że przyszłam nawet z takim nastawieniem pod tytułem rok 2010 czy 2011, czyli jeśli już się decyduję na coś, co będę nosić codziennie, to niech to będzie klasyczne, niech to pasuje do wszystkiego. No trochę tak jakbym kupowała sobie taką super drogą, luksusową torebkę, no to niech ona będzie czarna i klasyczna, żeby na pewno ten zakup się tutaj zwrócił. Przychodzę, jest wspaniała pani. Mówię pani, że ja tylko klasyki, najlepiej jeszcze takie, które będą takie dyskretne, żeby ich nie było widać. Po czym 5 minut później jestem w okularach, w oprawkach Niny Moore, które są miętowe, mają kształt zupełnie niepodobny do niczego i mówię, tak, jestem zdecydowana. No to jest bardzo ciekawe. Zastanawiam się, co to jest za magia, bo naprawdę nie jestem taką osobą łatwą do przekonania do eksperymentów, natomiast tutaj to się stało naprawdę w 5 minut. A też właśnie zastanawiam się nad taką rzeczą. Mówisz, że jesteście trochę wbrew temu, co rynek narzuca. Powiedz mi, jak to wygląda w ogóle w kwestii okularów? No bo w modzie, w ubraniach, w dodatkach są sezony, są pewne trendy. One oczywiście się teraz wydłużają ze względu też na dużą rozmowę o ekologii, o tym, żeby konsumować mądrze i tak dalej. No w okularach raczej, oczywiście na pewno są tacy, którzy konsumują te okulary po prostu w szaleńczy sposób i cały czas chcą mieć nowe, no ale powiedzmy, jednak okulary to jest decyzja na dłużej niż jeden sezon. Powiedz mi, czy obserwujesz trendy, takie klasyczne trendy w okularach, że rzeczywiście są modne pewne kształty oprawek, pewne kolory, pewien styl, czy raczej to zupełnie idzie innym torem?
Są takie okresy typu 2-3 lata, gdzie jest boom na jakiś kształt na przykład. I w ten sposób niedawno był powrót do bardzo wąskich przeciwsłonecznych, bo Rihanna założyła parę lat temu takie a la Backstreet Boys z lat 90. na przykład. I takie rzeczy się dzieją faktycznie. Natomiast nie ma na pewno tej sezonowości, że coś, co wchodzi w styczniu 2022 za rok, raczej już nie będzie noszone i tak do tego nie podchodzą ci producenci. Ci producenci, których my sprzedajemy, te marki, mają faktycznie, oprócz tego, że mają dobrych projektantów, dobre maszyny i dobre materiały, mają też taką wizję, żeby właśnie nie musieć po trupach co parę miesięcy zaskakiwać czymś nowym. Oni owszem wprowadzają co roku albo co pół roku kilka nowości, a czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt. Niemniej jednak mają też taką bazę modeli w swoich kolekcjach, które potrafią przez dekady funkcjonować absolutnie rewelacyjnie. Mamy na to dowód tutaj, nawet w tym tygodniu, gdy pewna klientka sięgnęła po oprawki, które są w sprzedaży od 2010 roku, czy tam 2008. No to jest naprawdę heca, że są rzeczy ponadczasowe i one się ani trochę nie starzeją. Kwestia czasami zmiany koloru. I okazuje się, że spokojnie nikomu nie przeszkadza, nawet słynnej pani z telewizji, że ten model ma 15 lat i nie jest na wyprzedaży bynajmniej, bo on jest flagowym modelem. To tak jak właśnie może z jakąś torebką, która gdzieś tam od lat po prostu zawsze będzie sobie radzić. Nie wiem, nie znam się na torebkach, natomiast są pewne rzeczy, które trwają i są takim korem, takim rdzeniem, a wszystkie nowości, które są tak jakby dokoptowane do tego co jest fundamentem tej kolekcji danej marki, to są rzeczy, które później ewentualnie właśnie odpadają po jakimś czasie typu 2, 3, 4 lata, to zależy, bo rynki modowe próbują narzucać coś takiego i w ciuchach może to jest ważne, ale w okularach naprawdę można świetnie wyglądać przez kilka lat, jakkolwiek uważam, że fajnie jest mieć je częściej nowe niż, tak jak powiedziałaś, dłużej niż jeden sezon. No, wydaje mi się, że przy obecnym wyborze to jest naprawdę aż miło czasami mieć wybór i Boże, nie wybór, tylko mieć alternatywę i czasami sobie założyć nie tylko tą jedną parę do wszystkiego, tylko czasami siebie i otoczenie zaskoczyć czymś innym. To trochę brzmi jak autoreklama, ale naprawdę zdecydowana większość tych oprawek pasuje na bardzo wiele twarzy i ludzie często są bardzo zaskoczeni, jak dobrze potrafią wyglądać w tych okularach, tak jak ty wspomniałaś. Gdy zupełnie inny kształt niż sobie wyobrażałaś, okazuje się, że siada ci w ciągu paru minut, w ogóle tak naprawdę siada ci od razu, a ty, tobie to zajęło parę minut pogodzenie się z faktem, że to jednak będzie nasza, a nie twoja decyzja bardziej. I my tego nie narzucamy, bo dochodzimy do kompromisu, który nie jest koniecznością. To jest bardzo przyjemny kompromis pod tytułem, kurczę blade, dlaczego mam w to nie iść, skoro w tym naprawdę dobrze się czuję przede wszystkim, a nieźle wyglądam, no, pomijając aspekt najważniejszy, czyli widzenie w szkłach, które to w ogóle jest poza dyskusją, ale w momencie, gdy się jest zadowolonym z tego, jak się ktoś czuje, jeżeli mu ta oprawka nie ciąży na nosie, no kurczę. Także nie potrzebujemy tysiąca nowości w ciągu roku, żeby naprawdę dobrze funkcjonować. I tak nawet jest też właśnie w MOKO, że z kilkoma markami, które tam funkcjonują od lat i jadą w kółko niemalże na tych samych kształtach z delikatnym liftingiem. I okazuje się, że cały czas jest furora. Wręcz ludzie przychodzą zachwyceni po latach noszenia i mówią, że nie chcą tego zmieniać. Są załamani, gdy coś jest wycofywane. Dlatego też właśnie większość producentów nie wycofuje swoich dobrych modeli. I to jest świetne.
To tak jak z ulubionym zapachem perfum. Jak nagle producent wycofuje i jest dramat. Bo dlaczego? Dlaczego tak zmieniać? Ale to branża kosmetyczna, która straszliwie nas traktuje i strasznie często zmienia formuły, kolory i tak dalej.
Serio,
naprawdę.
Kurczę,
ulubiona szminka.
Tak? Nie ma tej samej?
No bardzo rzadko, naprawdę. Bardzo rzadko, co jest ze szkodą moim zdaniem. Oczywiście bywają marki takie, które mają zawsze ten sam produkt. On jest taki, na przykład, nie wiem, Clinique Black Honey, taka szminka, która chyba już ma 40 lat. I ona cały czas jest taka sama. Tylko dopiero niedawno TikTok ją odkrył na nowo, co też jest ciekawe. Ale bym wróciła jeszcze na chwilę właśnie do tego mierzenia tutaj i tego doświadczenia i tego mojego zdziwienia, żeby poruszyć taki temat pod tytułem wszystko przechodzi online, zakupy internetowe, sklepy internetowe, mierzymy sobie w ogóle za chwilę w wirtualnej przymierzalni, tylko najpierw sobie zeskanujemy ciało i tak dalej. Natomiast ty z pełną świadomością nie idziesz w internet, tylko idziesz w stacjonarne miejsca i chyba nie musisz się bać, że kiedykolwiek to nie będzie potrzebne. Taki salon optyczny, który rzeczywiście jest stacjonarny. No bo jak mierzyć online okulary?
No to jest kwestia potrzeby danej osoby. To jest kwestia indywidualna. Ja jestem fanem, oprócz tego, że zakupów stacjonarnych, to przede wszystkim właśnie relacji międzyludzkich, które się przy tym zawiązują. I tak naprawdę zdecydowana większość moich klientek, klientów staje się często fajnymi znajomymi, z którymi mam kontakt od lat, z którymi utrzymuję rzadszy lub częstszy, ale utrzymuje kontakt i te osoby chętnie wracają i chętnie przyjeżdżają teraz tutaj też, gdy wiedzą, że tutaj nie mogą zastać. I to jest bardzo miłe. No i to ich wypadałoby zapytać właśnie, co powoduje, że wybierają ten rodzaj zakupów, a nie wszechobecny online. No, nieraz pewnie jeszcze nie jedna osoba nieświadomie kupi te okulary, które jej się wydają takie ładne na tym zdjęciu, na tym obrazku i tak dalej.
Na modelce.
Tak. Natomiast no później okazuje się, że właśnie jest kłopot, bo albo to jest za wąskie, albo to jest za szerokie, albo zjeżdża z nosa, albo nie trzyma się za uszami. No i wtedy okazuje się, że właśnie ten optyk tylko może pomóc w danej sytuacji. No i pytanie, czy ten optyk właśnie ma gorszy asortyment niż ten, który jest do zdobycia online, do kupienia, czy jest coś w tym negatywnego i gorszego, żeby nie zrobić tego u niego, już pomijam rzeczy związane z korekcją, z refrakcją i tak dalej, ze szkłami okularowymi, ale w przypadku nawet okularów przeciwsłonecznych. Okazuje się, że jednak no, ludzie potrzebują poczuć to na nosie i często potrzebują poprawek z tym związanych. No także pod tym względem...
No chyba sztuczna inteligencja nie zabierze pracy.
No, mam naprawdę wiarę w ludzi i w to, że przy całym boomie online'owym, który cały czas pikuje i będzie, bo to jest nieuniknione w dzisiejszych czasach, że jednak pewne przedmioty typu właśnie okulary będą doceniane i będą kupowane lokalnie, bo nikt inny tego za lokalnego optyka nie załatwi. Bo w sklepie modowym nawet, gdy nie kupimy online, ale w sklepie z ciuchami, które mają marki, które mają okulary jako akcesoria, no tam też nikomu nic nie dopasuje. Ludzie przychodzą z dużego domu mody, który jest naprzeciwko nas na Mysiej, wiadomo którego, czarnego dużego budynku i przychodzą do nas z kupionymi tam okularami i proszą o dopasowanie.
No tak, no bo tam na miejscu po prostu siłą rzeczy nikogo takiego nie ma.
Jest tylko sprzedaż.
No, mi to się kojarzy też właśnie taki salon, takie miejsce jak to z Bolesławem Prusem, z Lalką, ze sklepem Rzeckiego. Oczywiście zupełnie odcinając jakieś takie archaizmy, ale po prostu coś jednak takiego bardzo ludzkiego, pewną bliskość i pewne doświadczenie, którego nie można mieć właśnie w zakupach online, ale też, tak jak mówisz, powracanie do ulubionego miejsca. Teraz mam wrażenie, że rozdwaja nam się pewien trend. Jest bardzo mocny trend na zakupy online i na swego rodzaju taką anonimowość. Kupujesz anonimowo. Oczywiście zbierają Twoje dane, ale nie masz tam kontaktu z nikim oprócz jakiegoś bota. A z drugiej strony, zupełnie w takim rozdźwięku i w przeciwieństwie, masz nieduże kameralne miejsca, gdzie przychodzisz, gdzie możesz porozmawiać, gdzie już rozpoznają Cię, na przykład wiedzą, co lubisz. I moim zdaniem to jeszcze bardziej się będzie rozwarstwiać i jeszcze bardziej będzie iść jeden trend właśnie w stronę zupełnie wirtualnych przymierzalni i tak dalej, a drugi w stronę takiego ludzkiego doświadczenia. Często używam się tego słowa, no ale rzeczywiście trudno nie mówić o doświadczeniu, jeśli tutaj po prostu dotykasz do nosa i do twarzy tymi oprawkami i możesz od razu się zobaczyć z krwi i kości, a nie online. Więc myślę, że takie miejsca jak to no, będą rosły. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje i tego bardzo też Ci życzę.
Dziękuję.
Ostatnie pytanie mam jeszcze, bo jak się pochwaliłam, że tutaj będę miała obstalowane oprawki z soczewkami, to dostałam takie pytania, super, super, wspaniale, wspaniale, i że to, i że nowy tutaj salon, i optyk, Ford, ale że moko, że super, oprawki, jakie marki, ale dlaczego tak drogo? No i teraz ja mówię, ja lubię porównywać, jak czasem mnie proszą czytelniczki, a załatwię jakiś rabat tam, nie wiem, u tej marki. To czasem się udaje, czasem ja mówię, żeby załatwić rabat u marki, to musiałby ten rzemieślnik, który na przykład to plecie czy to dzierga, dostać ten minus, powiedzmy, 40% mniej za swoją pracę. No nie zrobię tego. No jak? Musimy sobie zdawać sprawę z pewnych rzeczy. I tutaj szansa dla Ciebie, albo też prośba do Ciebie, żebyś może trochę nam wytłumaczył, dlaczego to jest takie drogie i czy tak naprawdę to jest drogie, czy tylko nam się wydaje, bo jesteśmy rozpuszczeni, a w tej cenie kryje się dużo więcej niż produkt.
Dla niektórych jest to drogo, dla niektórych nie. To naprawdę punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Natomiast faktem jest, jeśli chodzi o niszowe marki okularowe, fakty są takie. Materiały, z których są robione, są kapitalnej jakości i często wytrzymują latami. Oczywiście, że zdarzają się też defekty, ale to są tak sporadyczne sytuacje, że się w głowie nie myśli. Większość marek, które sprzedajemy, są produkowane albo na terenie Europy, albo w Japonii. Nie mamy w ogóle w Forcie oprawek produkowanych gdzie indziej, czyli jest to nietania siła robocza. I tutaj trzeba sobie to uświadomić, że ten materiał, bez względu na to, czy jest to acetat zwany popularnie plastikiem, czy jest to stal chirurgiczna, czy tytan, kosztuje. I od lat jego ceny, zwłaszcza przy okazji COVID-u, rosną. Po COVID-zie wzrosły bardzo. Tych materiałów ceny wzrosły, to raz. Dwa, te ręce, które to robią, te maszyny, ci ludzie, no tak jak mówisz właśnie, są opłacani odpowiednio. Włoch, Francuz czy Japończyk nie przyjdzie do pracy za taką, a nie inną minimalną stawkę. On potrzebuje zostać wynagradzany. Tutaj nie płaci się za licencję jednej czy drugiej marki modowej, tak jak to robią właśnie duże grupy okularowe, które podpisują kontrakty 5 lub 10-letnie na licencję tego czy innego domu mody i później je produkują w ilościach dużych, w fabrykach różnych i tak dalej, i tak dalej. Ja w to nie wnikam. Generalnie wiem od samych producentów, od właścicieli tych marek, jak ważne dla nich są te osoby, którym zlecają lub sami, tak jak w przypadku Twojej marki Nina Moore z Madrytu, która liczy zaledwie kilka osób i kilka osób tym się zajmuje od początku do końca. To jest fenomen totalny i ci ludzie mają swoje rodziny, ci ludzie mają swoje dzieci, ci ludzie często funkcjonują w miastach, których życie też kosztuje i tak dalej, i tak dalej, więc oni się muszą cenić. I teraz pytanie, czy publika woli właśnie tego typu rzecz, czy woli zapłacić za ten znaczek, za to logo, które jest na tym załóżniku, gdzie okulary często też bardzo ładnie wyglądają, tego nie kwestionuję. Natomiast no, tak naprawdę zdecydowana większość tej ceny wśród marek popularnych, tak zwanych premium, luksusowych, whatever, to jest płacenie za tą licencję, którą dana grupa okularowa, duża, z reguły włoska, musi zapłacić danej marce, żeby mieć ją w swoim portfolio.
Czyli tak zwana cena za logo.
Trochę tak.
Znaczek kosztuje. To znaczek nie kosztuje, to kosztuje praca ludzkich rąk zdecydowanie. I pewna lokalność, i no też jakość. Zastanawiałam się właśnie przed chwilą, czy to słowo w ogóle tutaj padło, ale wydaje mi się tak oczywiste, że być może go nawet jeszcze nie użyłam, dopiero teraz pod koniec.
Jakość?
Jakość.
No jest.
No jest, ale to taka jakość, oczywistość. Trochę tak właśnie nawet o tym nie rozmawialiśmy.
Tak jak te mury, to jest tak mocne jak te mury tutaj, wiesz, to jest w ogóle niepodważalne. Ja rozmawiam z producentami o miejscach, w których produkują. Ja się spotykam z ludźmi z tych fabryk i nie do wiary, jakie tam postaci pracują często. To jest po prostu wręcz nieprawdopodobne. Jakie oni mają umysły, jak oni potrafią wykombinować, żeby to wszystko scalić ze sobą, bo na przykład projektant wymyśla sobie nową kolekcję, gdzie są pewne łączenia, które no wcześniej były nieobecne w okularach i jak to wszystko poskręcać, pogodzić i tak dalej. Przychodzi, tak jak w przypadku tego, co mam na sobie, Kubo Raum. Przychodzi projektant z marki Kubo Raum Berlin ze spławikiem z wędki do producenta, do fabryki i mówi mu, słuchaj, ja chcę tego typu załóżniki, zrób tak, żeby to było dobrze i chcę, żeby były na wylot we froncie zamontowane. Nie, żebyś były skręcone na łączeniu, tylko na wylot. Ja chcę tego typu załóżnik, bo taką mam teraz wizję swojej nowej kolekcji.
No, się cały czas na to patrzę.
I zaczyna się burza mózgów i okazuje się, że wszystko jest do zrobienia. I wszystko później jest funkcjonalne, i wszystko jest później super wygodne, wszystko funkcjonuje latami, nie psuje się i tak dalej, i tak dalej. No, to wszystko jest zawarte w tej cenie. Są marki, które po prostu mają... One tak jak my nie potrafimy sprzedawać marek, których nie kochamy, tak samo oni nie potrafią wypuścić dziadostwa. Tak do tego podchodzą i dlatego też ze sobą współpracujemy i mamy... Oprócz tego, że funkcjonujemy biznesowo ze sobą, tak często się ze sobą też przyjaźnimy i spotykamy się nie tylko od święta na targach w Paryżu, w Mediolanie czy w Monachium, ale też jemy ze sobą, rozmawiamy dużo ze sobą, spotykamy się, jeśli nie na żywo, to często na Zoomie i czy tam w online, gdzie właśnie dyskutujemy o tym, i pytają mnie o opinie pewne, co sądzę o tym, o tamtym, bo planują teraz taką kolekcję. Ja mówię, no kurczę, nie wiem, jak to zostanie przyjęte, ale trzymam kciuki, bo z reguły ich pomysły są bardzo dobrymi pomysłami. Także no, ta cena jest, wydaje mi się, mocno usprawiedliwiona akurat w przypadku niszowych marek okularowych, tak jak w przypadku na przykład odzieżowych, które, wiesz, są i wiemy, za co płacimy.
To prawda. No, życzę nam, żeby ta świadomość rosła i też rzeczywiście, żeby stać było nas na dobrą, odpowiedzialną i piękną modę. No dzisiaj posłuchaj, jeszcze.
A propos tego stać?
Tak.
Jeżeli sobie zweryfikujemy taki fakt, że średnio okulary u nas kosztują między 1000 a 2500 i mamy je przynajmniej rok. Tak jak mówiłaś, że często służą dłużej niż jeden sezon. No to wtedy, gdy podzielimy przez ilość miesięcy, okazuje się, że ten okular tak naprawdę spokojnie, a jest często gwarancja, że zachwyca tak samo jak w dniu zakupu, zachwyca rok, dwa, trzy, a czasami pięć lat później. Więc no, tutaj można naprawdę, warto podejść do tematu w ten sposób. Tak samo jak wydają nam się czasami ludziom, którzy mają potężne wartości korekcyjne typu minus 10 albo plus 6, 7, 8. Soczewki okularowe dla nich są faktycznie nie tanie. Natomiast w momencie, gdy zamienią je na soczewki kontaktowe, to okazuje się, że wydatek, który poniosą w związku z tym, że będą musieli kupić tyle i tyle tych soczewek kontaktowych, jest jeszcze większy niż na te soczewki okularowe, które im będą służyć przynajmniej rok albo dwa.
No to jest ten przelicznik cost per wear, który bardzo lubię. Czyli po prostu kupujesz, no i dzielisz na liczbę noszeń, że tak powiem. To jest bardzo wdzięczny przelicznik, jego bardzo lubię. czasem usprawiedliwia mi pewne zakupy, ale też najczęściej właśnie dzieli tę cenę, która się wydaje straszna. No i też wiadomo, długo bym mogła mówić o tym, jak bardzo jesteśmy też rozpuszczeni przez taką bardzo szybką modę, z której, no nie wiem, też każdy w pewnym stopniu z niej korzysta i czemu nie, tylko warto wiedzieć, za co się płaci. No ja myślę, że świetnie to tutaj uzasadniłeś, ja to jak najbardziej rozumiem też właśnie w kwestii ubrań. Tak samo, no życzę nam tego, żebyśmy właśnie z taką modą sobie szli przez życie i szli z nią w przyszłość. Bardzo dziękuję, Paweł Jastrzębski był gościem Posłuchaj Harel. Do usłyszenia wkrótce. Dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję i zapraszam do Optyka Ford 8, ulica Ford Służew 1B w Warszawie. Magiczne miejsce, słuchajcie.
Budynek,
w którym można się zachwycić i zakochać.
Zapraszam też absolutnie te sklepienia, ten pogłos, wystrój, wszystko. Jak najbardziej podpisuję się pod tym. Ostrzegam, wybierzecie okulary, których się nie spodziewaliście. To tak na koniec.
Dziękuję. Dzięki bardzo.